Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy naszych gości. Audycja Szukając Słowa Bożego. Przed nami liturgia Słowa trzeciej niedzieli wielkanocnej roku B. Nasi goście, bibliści, ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I ksiądz profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Paweł Podeszwa, diecezjalny moderator dzieła biblijnego w archidiecezji gnieźnieńskiej, wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Zaczynamy od pieśni i modlitwy do Ducha Świętego. Czy jeszcze kilka słów będzie o tym, co przed nami? Jaka liturgia? Patrzę na plan specjalnie przygotowany tutaj przez księdza rektora.
Przede wszystkim to jest niedziela wielkanocna, ale chcemy też związać ją z niedzielą biblijną, bo po raz kolejny przeżywamy w Polsce tę niedzielę pod znakiem Pisma Świętego, Słowa Bożego, dzieła biblijnego.
Duchu Święty, tchnienie Ojca, Dawco życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękamy.
Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twojej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem.
Pytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr powiedział do ludu: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Oto Słowo Boże.
Słuchając słów z Dziejów Apostolskich, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj mowę świętego Piotra do mężów izraelskich, a więc do Żydów. To z tego powodu święty Piotr, mówiąc o tym, że Jezus, który został ukrzyżowany, żyje, zmartwychwstały, nawiązuje do imienia Boga, Boga Jahwe, który jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. To właśnie ten Bóg, Bóg patriarchów, Bóg historii Izraela, Bóg, który prowadził swój lud od samego początku, Bóg, który obiecał przyjście Mesjasza, spełnił swoje obietnice w Jezusie Chrystusie, nierozpoznanym przez Żydów Mesjaszu. Właśnie ten Jezus, ukrzyżowany na Golgocie, został wskrzeszony z martwych przez Boga, który jest Panem historii. Warto zwrócić uwagę na tę wypowiedź świętego Piotra i to odwołanie się do trzech starotestamentowych postaci w odniesieniu do faktu ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa, a więc odwołanie się do Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bo te postacie łączy bardzo ważny motyw, a mianowicie taki, że w historii każdego z tych patriarchów, przodków izraelskich, spełniała się w jakiś tajemniczy sposób tajemnica Jezusa Chrystusa. Sam Jezus, rozmawiając z Żydami, mamy tego świadectwo w 8 rozdziale Ewangelii Jana, mówi do nich, że Abraham widział jego dzień. Święty Piotr odwołuje się do Abrahama. To właśnie Bóg Abrahama wskrzesił Jezusa z martwych. Dlaczego tak ważna jest ta postać Abrahama? Bo Abraham w pewien sposób zapowiadał w czasach Starego Testamentu przyjście Jezusa w postawie swojego posłuszeństwa wobec Słowa Bożego. Pamiętamy tę historię, kiedy Abraham na Słowo Boga, to jest 12 rozdział Księgi Rodzaju, opuszcza dom swojego ojca, opuszcza swoje dziedzictwo i wyrusza do ziemi Kanaanu. Idzie posłuszny za wezwaniem Boga. Można tak powiedzieć, że w historii Abrahama odsłania się bardzo ważna cecha. Oto Abraham karmi się Słowem Boga. On czerpie życie z obietnicy Boga. I poprzez swoją ufność wobec Boga, poprzez zawierzenie Jego słowu, staje się Abraham, tak można powiedzieć, krok po kroku, synem obietnicy. Już nie jest synem Teracha. Być synem Teracha oznaczało mieć dostęp do dziedzictwa Teracha. Abraham krok po kroku zostawia za sobą niejako tę perspektywę, że będzie żył na mocy tego wszystkiego, co przekaże mu Ojciec Ziemski i wyrusza za Słowem Boga, aby karmić się z ręki Boga, aby czerpać życie z ręki Boga. Staje się synem obietnicy, synem Bożym. Można powiedzieć, że w Abrahamie mamy już zapowiedź drogi, którą spełnił Jezus Chrystus, posłuszny Ojcu do końca. Jezus zawierzył Ojcu, że On ma moc przeprowadzić Go przez śmierć do życia. To właśnie dlatego święty Piotr przywołuje postać Abrahama. Abrahama, który ukazał w swej historii, co to znaczy być synem Boga. Święty Piotr przywołuje również syna Abrahama, a więc Izaaka. Pamiętamy historię Akeda, ofiary, którą Abraham ma złożyć na górze Moria. Izaak, którego Abraham niesie, aby złożyć go na ołtarzu w ofierze dla Boga, jest typem Chrystusa, który posłusznie realizuje plan Boga, wiedząc, że Bóg nie wypuści jego życia ze swoich rąk. W historii starotestamentowej, w Księdze Rodzaju, gdzie mamy opis tego wydarzenia, kiedy Abraham idzie na górę Moria z Izaakiem, czytamy, że w pewnym momencie Izaak godzi się duchowo na to, żeby ojciec zrobił z nim to, czego żąda Bóg. W odniesieniu do Jezusa mamy jednak historię kontynuacji. Na górze Moria Pan Bóg nie złożył Izaaka w ofierze. Pan Bóg dał Abrahamowi baranka, to ten baranek zastąpił ofiarę syna. Jezus natomiast złożył samego siebie jako ofiarę za grzechy świata. A więc święty Piotr, przywołując postać Izaaka, wskazuje na to, że Bóg, który w taki sposób prowadził jego życie, właśnie w jego historii zapowiadał już to, co ma się stać w Jezusie Chrystusie, co wydarzyło się na Golgocie. Jezus złożył samego siebie w ofierze za grzechy świata. I trzecia postać ze Starego Testamentu, którą święty Piotr przywołuje, przemawiając do mężów izraelskich, to postać Jakuba. Pamiętamy historię walki Jakuba z Ezawem o pierworództwo. To jest również tekst z Księgi Rodzaju, który opowiada o walce dwóch braci jeszcze w łonie matki Rebeki. Każdy chciał wyjść pierwszy na świat. To jest bardzo ważne, bo kryje się w tym głęboka wymowa. Kto wyszedł pierwszy, miał prawo do dziedziczenia tego, co daje ojciec. A więc miał w pewien sposób zabezpieczone życie. Jakub walczy z Ezawem o życie, ale życie po swojemu. I dopiero przy potoku Jabbok zmienia swoje odniesienie, można powiedzieć, zmienia swoją tożsamość. Kiedy godzi się na przegraną z aniołem, to jest moment, w którym Jakub otrzymuje jednocześnie nowe imię, staje się Izraelem. Ten moment był bardzo istotny, bo wtedy Jakub przestał wiązać swojej przyszłości z dziedzictwem ojca i oddał się do dyspozycji Boga. Tak jakby powiedział, już teraz wiem, że pełnię życia, pełnię szczęścia gwarantuje Bóg, a nie jakikolwiek człowiek. I od tego momentu Jakub już nie musiał walczyć z Ezawem. Jest taki piękny obraz, kiedy Jakub odchodzi z potoku, z nad potoku Jabbok, spotyka Ezawa i pierwszy raz nie widzi w nim rywala, ale widzi w nim brata. Nie musi z nim rywalizować o dobra tego świata. Nie musi z nim rywalizować o życie, które daje ten świat, bo ma do dyspozycji życie, które daje Bóg. Jakub jest, też można powiedzieć, historia Jakuba jest w pewien sposób historią, która zapowiada to, co stanie się w Jezusie Chrystusie. On od samego początku opiera się na obietnicy Ojca. Nie czerpie swojego życia z tego świata. Nie oczekuje, że to świat wyrówna mu wszelkie krzywdy, rany, jakie zostaną mu zadane, ale opiera wszystko na Bogu. Wie, że to Bóg jako jedyny gwarantuje życie wieczne swoim synom. Tak więc święty Piotr, przywołując Abrahama, Izaaka i Jakuba, podkreśla z jednej strony wierność Boga, tego, który Chrystusa wskrzesił z martwych, a z drugiej strony ukazuje, że to, co spotkało Jezusa, a więc jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, było zapowiedziane od początku, między innymi w historii życia tych trzech wielkich przodków w wierze. Święty Piotr przemawia do Żydów, a więc mówi do nich tak: skoro w Jezusie wypełniło się to, co zostało zapowiedziane przed wiekami, to nie możecie odrzucić Chrystusa. Otwórzcie swoje oczy, mówi święty Piotr, nawróćcie się. Odmieńcie swoje widzenie, swoje spojrzenie. Spróbujcie dostrzec, że historia Jezusa, jego krzyż, ta ludzka przegrana, jego odrzucenie, To wszystko było już zapowiedziane w dawnych czasach i Bóg to wypełnił. Jezus Chrystus jest prawdziwie sługą Boga, który złożył z siebie ofiarę za grzechy świata. Tutaj w mowie świętego Piotra wybrzmiewa jeszcze dodatkowo echo proroctwa Izajasza o słudze pańskim. Tak święty Piotr mówi do mężów izraelskich. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba wsławił sługę swego. Żydzi wiedzieli, co ma na myśli święty Piotr. Oto w Jezusie Chrystusie wypełniły się wszystkie zapowiedzi, obietnice wobec Mesjasza. Spełniło się słowo Boga zapowiadane przed wiekami. Słowo o tym, że człowiek będzie ocalony, otrzyma życie na mocy tego, który przyjdzie, aby wyrwać człowieka z więzów i niewoli śmierci.
Czytanie jest z pierwszego listu świętego Jana, apostoła. Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Drugie czytanie liturgii tej niedzieli to fragment z pierwszego listu świętego Jana Apostoła z rozdziału drugiego, wersety od 1 do 5. Bardzo często, kiedy myślimy o Kościele pierwszych lat po zmartwychwstaniu Jezusa, a więc pierwszego wieku, czy nawet początków drugiego, myślimy w sposób taki dość idealistyczny. Wydaje nam się, że ten Kościół nie przeżywał większych problemów, że ludzie wyznawali swoją wiarę bardzo odważnie, bardzo otwarcie, z niezwykłym entuzjazmem. I rzeczywiście tak było. I Nowy Testament, zwłaszcza te fragmenty, które odnoszą się do życia Kościoła, nam to jasno ukazuje. Wystarczyłoby przywołać wiele fragmentów z Dziejów Apostolskich, także z listów apostolskich, czy z Apokalipsy Janowej. Ale jednocześnie to Słowo Boże jest też pełne realizmu. To znaczy mówi o problemach, mówi o pewnych sytuacjach trudnych, które niemal od samego początku pojawiały się również we wspólnocie Kościoła. I do takiej wspólnoty, która przeżywa swoistego rodzaju kryzys, zwraca się Jan Apostoł w swoim pierwszym liście. Otóż jakie to są podziały w tej wspólnocie? Jakie to są problemy? Pojawiają się tacy, którzy uznając czy uważając się dalej za uczniów Jezusa Chrystusa, za chrześcijan, głoszą, że Jezus z Nazaretu nie jest Mesjaszem, negują Jego synostwo Boże, negują tajemnicę wcielenia, a co za tym idzie realizm zmartwychwstania, co wszystko rozmywa w pewien sposób prawdę o boskiej tożsamości Jezusa oraz o Jego mesjańskiej godności. Jeżeli zanegujemy to, że Jezus jest Synem Bożym i zanegujemy, że jest Mesjaszem, to również jest pytanie, o jego misję. A jeżeli stawiamy pytanie o jego misję, to również pytanie o to wszystko, co dokonało się w jego śmierci i w jego zmartwychwstaniu. A więc jest to pytanie o sens misji Jezusa, zwłaszcza o jej charakter odkupieńczy. I właśnie w tym kontekście autor listu bardzo mocno przypomina podstawowe czy fundamentalne prawdy chrześcijańskiej wiary. I przypomina w tym fragmencie trzy ważne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Najpierw zwraca się bardzo czule do odbiorców listu, nazywając ich swoimi dziećmi. A więc jest jakaś relacja tego, który pisze, być może właśnie Jana, który traktuje tę wspólnotę jako swoją rodzinę, być może stoi u początku tej wspólnoty i dlatego ta relacja jest porównana do relacji ojcowskiej i synowskiej. Dzieci moje, piszę do was, abyście nie grzeszyli. To jest to podstawowe wezwanie w przyjęcia Ewangelii, logiki Ewangelii, oznacza zwycięstwo w nas właśnie Chrystusa i Jego łaski nad grzechem. Święty Paweł powiedziałby, jest to nieustanne krzyżowanie w nas starego człowieka, tego naznaczonego grzechem. A zatem jest rzeczą oczywistą, że życie chrześcijanina to jest poddanie grzechu, słabości temu uzdrawiającemu działaniu łaski Chrystusowej. Ale mówi autor, nawet jeśli byście zgrzeszyli, to przecież mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Na początku autor nazywa Jezusa parakletem, pocieszycielem, rzecznikiem. Ta zmianka jest zastanawiająca. Co chciał powiedzieć wspólnocie autor listu? Dlaczego było tak ważne, aby przypomnieć o tej jezusowej roli czy funkcji parakleta? Słowo parakletos najczęściej odnosimy do Ducha Świętego, tłumacząc je jako pocieszyciel. Natomiast znane ono jest w Nowym Testamencie także w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Zaczerpnięte jest ze słownictwa greckiego, gdzie w kontekście sporów sądowych oznacza tego, który staje w obronie, który reprezentuje interesy oskarżonego, który staje po to przed trybunałem, aby bronić, aby domagać się czy zadbać o to, aby wyrok był sprawiedliwy. Można by więc powiedzieć, mówiąc naszym sposobem myślenia, że paraklet to po prostu adwokat, który jest niezbędny, zwłaszcza kiedy prowadzony jest jakiś spór, aby człowiek mógł spokojnie stanąć na sądzie i nie obawiać się niesprawiedliwego wyroku, kary więzienia czy nawet śmierci. Święty Jan mówi, że doświadczeniem każdego człowieka jest grzech, który właśnie polega na tym, że człowiek koncentruje się na samym sobie, odrzuca Bożą miłość, odrzuca Bożą logikę życia, właśnie chce zdobyć to życie na własną rękę, według własnego uznania czy punktu widzenia, czy sposobami, które wydają mu się adekwatne do osiągnięcia zamierzonego celu i często nawet stając w jawnym nieposłuszeństwie wobec Boga i wobec Jego przykazań. Wobec takiego działania człowieka, czy takiej postawy człowieka, przychodzi chwila sądu Bożego, a zatem człowiek potrzebował będzie kogoś, kto stanie w jego obronie. Tu można by przywołać także obraz biblijny szatana, który jest właśnie tym, który nieustannie oskarża człowieka przed Bogiem, który wnosi sprawę przeciwko człowiekowi, który domaga się wyroku potępienia, wyroku skazującego. I potrzebujemy adwokata. I właśnie Jan mówi, tym adwokatem jest dla nas Jezus Chrystus. Jako paraklet będzie On nieustannie za nami orędował, wstawiał się, Dlaczego jest to możliwe? Ponieważ właśnie on, a nie kto inny, jak pisze Jan, stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. I to jest drugie ważne określenie. Ofiara przebłagalna za grzechy całego świata. W tym miejscu autor listu używa w języku greckim określenia chilasmos, ofiara ekspiacyjna, które wyraźnie wskazuje na fakt, że Jezus został złożony w ofierze po to, aby na drodze posłuszeństwa absolutnego i całkowitego Ojcu zrealizowało się dzieło pojednania. To określenie ofiara ekspiacyjna nawiązuje także do ofiar starotestamentowych. Były one znane w świątyni jerozolimskiej, składane za grzechy oraz jako zadośćuczynienie. Te ofiary przebłagalne za grzechy były także czasami nazywane ofiarą oczyszczenia. Były składane przez pojedynczego człowieka albo jakąś grupę, aby właśnie przebłagać Boga za grzech, za niedbanie, za złamanie Jego prawa, Jego zakazu czy nakazu. Ofierze tej towarzyszył ryt skropienia krwią rogów ołtarza lub w przypadku ofiary kapłanów lub jakiejś społeczności często wnoszono krew do świątyni i siedmiokrotnie kropiono ją w kierunku zasłony oddzielającej miejsce najświętsze. Ofiara ta miała zatem określone skutki. Właściwie ten skutek można by określić dwojako: przebaczenie popełnionych grzechów i darowanie win, a także oczyszczenie świątyni z wszelkiej nieczystości, którą sprowadzał grzech, zwłaszcza grzech narodu czy grzech kapłanów. Ta nieczystość była niebezpieczna dla świątyni, ponieważ powodowała swoistego rodzaju desakralizację przybytku i niebezpieczeństwo, że Bóg opuści świątynię jako miejsce swojego zamieszkania. W ten sposób składana ofiara miała przebłagać Boga, ale miała także zapewnić nieprzerwaną Jego obecność i Boże błogosławieństwo. I ten kontekst jest niezwykle ważny. Jezus składa ofiarę przebłagalną za nasze grzechy, za grzechy całego świata. Kiedy pamiętamy pierwszą prezentację Jezusa po prologu w Ewangelii Janowej, a więc w tradycji janowej, z której pochodzi także pierwszy list, to widzimy Jezusa jako baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Mamy więc odniesienie także i do baranka paskalnego, i do baranka ekspiacyjnego, i nawet do tego właśnie baranka, który jako ofiara zastępcza został złożony Bogu przez Abrahama w miejsce Izaaka. I na tym właśnie polega ta istotna różnica między Izaakiem, który jest typem Jezusa i ofiarą Abrahama, Izaaka i ofiarą Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Syna Bożego, ponieważ w Jezusie Chrystusie ta ofiara została złożona w sposób rzeczywisty, w sposób skuteczny, została przez Boga przyjęta jako właśnie ofiara przebłagalna, czego dowodem jest ryt przelanej krwi na krzyżu, wylanej krwi, krwi, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, i skuteczność tej ofiary zostaje także potwierdzona w sposób oczywisty przez zmartwychwstanie Chrystusa. I trzeci element, na który wskazuje nam dzisiaj Jan, to jest właśnie to przypomnienie, po czym poznajemy, że rzeczywiście znamy Chrystusa. Tu może być też aluzja do pewnych tendencji gnostycznych, gnozy, a więc pewnego przekonania, że wiedza ta o Jezusie Chrystusie, czy ta wiedza dotycząca zbawienia, jest jakąś wiedzą tajemną, zarezerwowaną tylko dla wtajemniczonych, którzy posiadają jakąś wiedzę, która nie jest powszechnie dostępna dla innych członków wspólnoty. Jan mówi bardzo prosto: kto zna Jezusa, kto może powiedzieć, że zna Jezusa? Ten, kto zachowuje Jego przykazanie. Oczywiście przez jego przykazania należy rozumieć całość Jezusowego nauczania. Kto mówi znam go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. W teologii janowej znać, poznać przybliża nas bardzo również do tego umiłować, ukochać, odpowiedzieć miłością. A więc kto mówi znam Jezusa, miłuje Jezusa, wyznaje Jezusa jako Pana i Zbawiciela i Mesjasza i Rzecznika i Orędownika i Syna Bożego, a nie zachowuje jego przykazań, mówi apostoł, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje jego nauczanie, jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. A więc Jan pokazuje również słuchaczom, czytelnikom swojego listu, jaka jest droga poznania Jezusa Chrystusa, trwania przy Jezusie Chrystusie, tej prawdziwej miłości, do której zaproszony jest człowiek, jako odpowiedź na ten niezwykły dar zbawienia, pojednania, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. Właśnie to jest odpowiedź autora listu na te różnego rodzaju problemy wspólnoty janowej. Zauważmy, że one skoncentrowane są najpierw wokół tożsamości Jezusa Chrystusa. Przypomina nam Jan, że Jezus z Nazaretu właśnie przyjął na siebie śmierć krzyżową ze względu na grzeszników, aby dać nam życie wieczne. I teraz jako zmartwychwstały Pan zasiada po prawicy Ojca, gdzie pełni funkcję parakleta, obrońcy, wobec tych, którzy stają przed Bogiem z doświadczeniem, z bagażem grzechów. W obliczu gniewu Boga, który objawia się wobec każdego grzechu, nie tyle grzesznika, ile samego grzechu, Jezus pełni funkcję właśnie adwokata, obrońcy, przypominając, że On sam, nie mając grzechu, przyjął na siebie, w sobie, wycierpiał, jeśli tak można powiedzieć, karę za grzech świata, gdy właśnie w całkowitym posłuszeństwie Ojcu pozwolił się przybić do krzyża. I dlatego On, tylko On jest Zbawicielem, jest Mesjaszem i jest Panem.
Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie mojżeszowym, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma i rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem, wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie.
Słuchając dzisiejszej Ewangelii, warto znowuż spojrzeć na jej kontekst. Te pierwsze słowa mówiące o uczniów dzielących się doświadczeniem spotkania zmartwychwstałego, uczniów, którzy wcześniej uciekali do Emaus, jest bardzo istotne. Dlaczego uciekali do Emaus z Jerozolimy? Dlatego, że wydawało się im, że śmierć Jezusa na krzyżu była jego definitywnym końcem, że na krzyżu Chrystus przegrał. Nie tylko Chrystus przegrał, ale tak można powiedzieć, przegrał Bóg. W drodze do Emaus dwaj uczniowie doświadczają całkowitej przemiany, nawrócenia. Spotykają Jezusa i rozpoznają Go, tak jak słyszeliśmy w Ewangelii, przy łamaniu chleba. Od samego początku dla Kościoła popaschalnego łamanie chleba to była Eucharystia. To jest ten pierwszy ważny moment. Na łamaniu chleba, podczas Eucharystii, którą Jezus celebruje z uczniami w drodze prowadzącej z Jerozolimy do Emaus, uczniowie poznają, że w nim dokonało się prawdziwe i definitywne zwycięstwo życia nad śmiercią. Spotykają zmartwychwstałego. To dlatego po tym wydarzeniu, po tym spotkaniu wracają do Jerozolimy. Wracają już jako inni ludzie, nie są już zalęknieni, nie są smutni, ale wracają pełni entuzjazmu, radości. Jerozolima nie jest już dla nich miejscem zagrożenia. Jerozolima staje przed nimi, otwiera się przed nimi jako przestrzeń, w której oni mogą złożyć świadectwo spotkania tego, który pokonał śmierć, zmartwychwstałego Pana. I przychodząc do Jerozolimy, ci dwaj uczniowie, którzy na łamaniu chleba poznali Chrystusa, wchodzą do pomieszczenia, gdzie zgromadzili się inni uczniowie Pana. Jak pisze święty Łukasz, byli oni zatrwożeni i wylękli. Niosą w sobie te same emocje, które mieli ci dwaj, kiedy uciekali do Emaus. Zatrwożeni i wylękli. Powód jest jeden. Patrząc na Golgotę, patrząc na krzyż, przewidują, że już niedługo ich spotka taki sam los jak mistrza. Skończą być może na którymś ze wzgórz Jerozolimy, albo ukamienowani, albo biczowani, ale na pewno przeżywają swoją sytuację w kategoriach odrzucenia, porażki. Zastanawiają się, co ich skłoniło do tego, że przyłączyli się do Jezusa z Nazaretu. I wtedy, kiedy pośrodku lęku przychodzą do nich z drogi do Emaus dwaj uczniowie, przychodzi również sam Chrystus. Pozwala im się zobaczyć jako zwycięzca śmierci, zmartwychwstały Pan. Pozwala im się dotknąć. Ten dotyk jest niezwykle istotny. To jest dotyk tajemnicy Chrystusa. Tajemnicy, która polega na tym, To jest tajemnica Boga, tajemnica Paschy, że można umrzeć w kategoriach tego świata, a jednocześnie otrzymać prawdziwe i pełne życie od Boga. Tajemnica paschalna jest właśnie taka. Umieram, a jednak żyję. Tracę, a tak naprawdę nic nie tracę. Uczniowie, widząc Jezusa, o którym myśleli, że już nigdy więcej nie będą go oglądać w tym świecie, tak naprawdę rozpoznają w nim wierność Boga. Bóg, który ich wprowadził na drogę Mistrza, spełnił swoje obietnice. A więc mamy tutaj spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, które jest, tak można je nazwać, swoistym doświadczeniem wiary, dotykanie tajemnicy Chrystusa na drodze wiary. Każdy człowiek, każdy chrześcijanin w tę tajemnicę został wprowadzony w sakramencie chrztu, który jest zanurzeniem w śmierć i wyjściem, można powiedzieć, wynurzeniem do nowości życia, do pełni życia. I jeszcze jeden moment w tej dzisiejszej Ewangelii, jeszcze jeden, tak można powiedzieć, sposób na spotkanie zmartwychwstałego, na zawierzenie Jemu swojego życia. Jezus opowiada uczniom, kim jest i co w nim się wydarzyło, wskazując, że spełniło się w nim wszystko to, co było zapisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. To jest trzecia droga, na której można dotrzeć do spotkania ze zmartwychwstałym, na której można rozpoznać tę tajemnicę, która w nim się spełniła, wydarzyła. To jest droga poznawania Słowa Bożego. Słuchaliśmy w pierwszym czytaniu mowy Piotra do Żydów. Święty Piotr opierał się właśnie na tym, mówiąc, że Jezus nie przegrał, a zwyciężył, że krzyż był w planach Boga, tak samo jego zmartwychwstanie wskazywał na starotestamentowe postacie i mówił o Jezusie, Bóg już, tak można powiedzieć, pisał poprzez życiorysy tych starożytnych ojców w wierze. O nim była mowa w prawie Mojżesza. O nim też pisał Izajasz, kiedy komponował pieśni o słudze Jahwe. Jezus jest sługą, którego Ojciec wsławił, wskrzesił do życia. O nim też śpiewali psalmy, śpiewał Dawid, śpiewali psalmiści. Eucharystia, doświadczenie wiary i Słowo Boże. To są trzy drogi, trzy ścieżki, trzy przestrzenie, w których można spotkać zmartwychwstałego i doświadczyć mocy Boga, który może przeprowadzić człowieka przez śmierć do życia.
Świętego, On poprosi.
Spróbujmy zatem w kilku zdaniach podsumować dzisiejsze Słowo Boże, jednocześnie odnieść je do naszego życia. Najpierw niewątpliwie przypomina nam Słowo Boże o niezwykłej wierności Boga. Ojciec patriarchów, Ojciec Jezusa Chrystusa i nasz Ojciec, ten sam Bóg, ta sama wierność Boga. I to jest także pytanie o naszą wierność. Dzisiejsza Ewangelia kończy się: będziecie moimi świadkami. Będziecie świadkami tego, to znaczy czego? Właśnie wierności Boga. Co więcej, jesteście świadkami. A zatem, czy jesteśmy rzeczywiście świadkami wierności Boga? Ta wierność Boga i odpowiedź ze strony człowieka, wierna odpowiedź, to posłuszeństwo Bogu. Dlaczego posłuszeństwo Bogu? Bo tylko On ma moc przeprowadzić mnie ze śmierci do życia. I to jest to drugie pytanie. Każdy z nas pragnie żyć. Żyć jak najpiękniej, najlepiej. Czy wiem, gdzie szukać tego życia? Czy całkowicie właśnie ufam Bogu, jestem Jemu posłuszny? Czy szukam tego życia w źródle, tam, gdzie to życie jest, a nie w takich źródełkach, które czasami sam kopię, czy sam znajduję, bo wydaje mi się, że one dadzą mi tę pełnię życia? Dla nas to posłuszeństwo, dla nas ta wierność Boga zrealizowała się w Jezusie Chrystusie, sprawiedliwym, posłusznym woli Ojca, który umiera na krzyżu, który jest ofiarą ekspiacyjną za nasze grzechy, który jako zmartwychwstały Pan staje się, czy jest rzecznikiem, parakletem naszych spraw wobec Ojca. A zatem, czy rzeczywiście uznaję Jezusa i wyznaję Go jako prawdziwego Pana, jedynego Pana mojego życia, Pana i Zbawiciela? Właśnie ten, który przynosi mi pojednanie, który broni mnie przed szatanem, który staje się adwokatem przed karzącym gniewem samego Boga. Słowo Boże przypomina nam także, gdzie jest życie, kto jest naszym życiem, ale także kto ma życie. Kto wierzy w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, Syna Bożego, napisze ewangelista Jan na końcu swojej Ewangelii, abyście wierzyli i abyście mieli życie. Ale przypomina nam także, że życie ma ten, kto zachowuje przykazania. To znaczy, który w wierze będącej zaufaniem jest całkowicie posłuszny Jezusowi. I to posłuszeństwo rodzi się ze słuchania słowa, powie apostoł Paweł. Weźmijcie Ducha Świętego. Duch Święty mówi do Kościoła, mówi dzisiaj poprzez Słowo Boże. Dlatego właśnie ta niedziela jest, rozpoczyna tydzień biblijny, jest niedzielą biblijną, jest drugim narodowym dniem czy niedzielą czytania Pisma Świętego, właśnie pod hasłem weźmijcie Pismo Święte. Pismo Święte, które jest, mówiąc obrazowo, sakramentem Ducha Świętego. Poprzez to słowo Bóg nieustannie przemawia do wspólnoty Kościoła, przemawia do każdego z nas, a Duch Święty to słowo aktualizuje, otwiera nas na to słowo, daje zrozumienie i tak jak obiecywał Jezus, Duch Święty jako paraklet prowadzi nas, wszystko nam przypomina, wszystkiego nas nauczy i prowadzi nas do pełni prawdy. A zatem pytanie, które stawiamy sobie także o moje posłuszeństwo wiary wyrażające się w uważnym słuchaniu Słowa Bożego, w usłyszeniu Słowa, to znaczy w posłuszeństwie wobec tego Słowa. To są pytania, które Słowo Boże trzeciej niedzieli wielkanocnej roku B stawia przed każdym uczniem Jezusa, abyśmy byli rzeczywiście Jego świadkami.
Weźmijcie Ducha Świętego.
Szukający Słowa Bożego, nasi goście, ksiądz dr Piotr Kot, biblista, ksiądz profesor Paweł Podeszwa, także wykładowca Pisma Świętego. Już oczekujemy na Państwa telefony do naszego studia z pytaniami, z refleksjami na temat tych konkretnych czytań na trzecią niedzielę wielkanocną roku B. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55 56 655 23 56, Polska Północna, Południowa, zagranica 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji Płocki. Szczęść Boże wszystkim księżom. Moja refleksja w takim ekspresowym tempie. Jeśli na początku dziejów apostolskich słyszę słowo Bóg wsławił swego sługę, to wiem, że sługą jest Jezus, który chociaż jest władcą wszechświata, a sam o sobie mówi, że przyszedł, aby służyć. I Pismo mówi również, że został wysłuchany dzięki swej uległości. A więc przyszedł, aby przynieść nam wszystkim, którzy uwierzyliśmy mu, przykład postępowania, a poprzez słowa skierowane do apostołów mówi nam wszystkim, jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie sługą swojego brata. A więc postawa służebna jest postawą uniżenia, naznaczoną obietnicą Boga, kto się uniża, będzie wywyższony. A z tego wynika bardzo ważne wskazanie, że wielkość człowieka polega na umiejętności umniejszania się. Droga uniżenia jest też skuteczną drogą w zmaganiu się ze swoją grzesznością. Prośba świętego Jana, dzieci proszę, abyście nie grzeszyli, w kontekście roli Ducha Świętego można także odczytywać, że Duch Święty jest tym, który zgodnie ze słowami Jezusa informuje o grzechu. Rola adwokata jest czynnością po dokonaniu grzechu, natomiast tak jak w medycynie lepsza jest profilaktyka niż leczenie, Duch Święty poprzez swój dar bojaźni Bożej chroni przed grzechem, przed jego popełnieniem, kiedy człowiek się niebezpiecznie zbliży do granicy grzechu. I wspomniany jeszcze w katechezie dotyk ran można także odczytywać jako dotyk miłości, a Pismo mówi, że miłość usuwa wszelki lęk. I dlatego apostołowie uwolnili się od lęku. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy za to dzielenie się słowem. Niezwykle trafne. I rzeczywiście tam, gdzie święty Piotr mówi o Jezusie jako tym, który został wsławiony przez Ojca, jako sługa Pana, tam jest takie greckie określenie, czasownik doksadzein, wsławić, jest rzeczownik pais, wskazujący na kogoś, kto się bardzo uniża. To jest dziecko, to jest ktoś, kto musi właśnie być na pozycji niższej. To jest to, co Pan powiedział, właśnie taka postawa człowieka jest właściwa dla ucznia Chrystusa. Ten, kto przyjmuje postawę sługi, będzie wywyższony. My rozpoznajemy w tym czasie wielkanocnym, że właśnie ten Jezus, który w takie uniżenie wszedł, w tajemnicy krzyża, żyje, zmartwychwstały, a więc został wywyższony i otwiera przed nami też tę ścieżkę, żebyśmy my jako Jego uczniowie i świadkowie szli w kierunku życia w Bogu, w kierunku wywyższenia, w kierunku chwały, właśnie poprzez uniżenie rozumiane jako posłuszeństwo Słowu Boga, Jego przykazaniom i przyjęcie Jego dzieła.
Ja bym jeszcze dopowiedział, bo pojawił się wątek Ducha Świętego. To działanie Ducha Świętego jest wielorakie. Świadczy o tym chociażby symbolicznie 7 darów Ducha Świętego, które obejmują różne sfery życia ludzkiego, czy owoce Ducha Świętego, o których mówi apostoł Paweł w liście do Galatów. I rzeczywiście, kiedy rozpoczynamy werset, rozdział 2 pierwszego listu świętego Jana, ja wyraźnie piszę, abyście nie grzeszyli. I to jest podstawowe powołanie, ale autor listu jest też realistą i mówi, nawet jeśli byście zgrzeszyli, to macie rzecznika. Rzeczywiście w tradycji janowej Duch Święty ukazany jest jako ten, który przekonuje świat o grzechu. W jaki sposób przekonuje? No pokazuje prawdę Bożą i pokazuje prawdę o człowieku, o naszym życiu. I konfrontacja między tymi dwoma rzeczywistościami, kogoś, kto chce podjąć refleksję w takim świetle, w takim, byśmy powiedzieli, duchu, widzi, jak często jego życie, jego sposób postępowania, wybory, które dokonują, nie odpowiada do końca, nie jest adekwatny, byśmy powiedzieli współczesnym językiem, kompatybilny z tym, co jest oczekiwaniem Boga. I wtedy uświadamia sobie swój grzech. Ale jednocześnie uświadamiając swój grzech, nie pozostaje sam w tej sytuacji. Nie ma w nim lęku, bo wie, że jest ów rzecznik, Jezus Chrystus, który w swojej ofierze złożył ofiarę przebłagalną za nasze grzechy i ufne, w pełne wiary zwrócenie się do Jezusa, stanięcie blisko krzyża, stanięcie pod krzyżem Jezusowym daje nam gwarancję, daje nam pewność, że krew spływająca, obrazowo mówiąc, z krzyża Jezusowego oczyszcza również i nas z wszelkiego grzechu.
Dziękujemy, mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówię was z Gliwicy. Ja chciałam taką rzecz zapytać. Ci uczniowie, którzy szli do Emaus, to nie byli apostołowie, bo inaczej ich nazwano, czyli prawdopodobnie z grona tych 72. I takie pytanie mam. Jak oni poznali Jezusa w czasie łamania chleba, jak oni nie byli na tej wieczerniku w Wielki Czwartek? Czy to trzeba powiedzieć, że podczas?
Tak, rozumiemy.
Podczas, tak?
Tak, rozumiemy pytanie. Mianowicie, rzeczywiście ono jest bardzo ciekawe. Najpierw oni należeli nie do grona 12 w sensie dosłownym, ale należeli do grona uczniów Jezusa. Grono uczniów Jezusa było szersze, bo z uczniów powołał 12. I rzeczywiście w wieczerniku byli zgodnie z tradycją apostołowie, ale w jaki sposób poznali go po łamaniu chleba? Jezus łamał chleb także wobec tłumów. Przecież w Ewangelii mamy kilkakrotnie opowiadane to, co nazywamy cudownym rozmnożeniem chleba. Prawdopodobnie możemy poza oczywistą interpretacją eucharystyczną powiedzieć, że na czym polegał gest Jezusa? Że Jezus miał jakiś specyficzny sposób łamania chleba, który odbiegał od gestu łamania chleba stosowanego powszechnie czy przez innych. I być może ten sposób łamania chleba, który oni pamiętali, że tak chleb łamie tylko Jezus Chrystus i nie tylko podczas wieczerzy eucharystycznej, wieczerzy paschalnej, podczas której ustanowił Eucharystię, ale w ogóle w życiu codziennym spowodował, że to był ten znak, w którym poznali, że to jest Jezus. Ewangelia do końca nie precyzuje nam dokładnie, o jaki znak chodzi, o jaki sposób łamania chleba. Ale można powiedzieć, że właśnie ten sposób, byśmy powiedzieli, niemalże techniczny łamania chleba, który był charakterystyczny dla Jezusa, po tym mogli uczniowie go rozpoznać.
To mogli być też apostołowie, bo jest w Ewangelii Łukasza dwaj z nich. My do końca nie wiemy. I tam jest też takie enigmatyczne zdanie, wskazówka, że w drodze do Emaus rozmawiali o tym, co się wydarzyło, a więc oni musieli być też świadkami, być może naocznymi, a być może opowiadano im właśnie to wszystko, co też poprzedzało mękę Chrystusa, więc i ten specyficzny sposób łamania chleba, to, co Jezus czynił też podczas cudów nad Jeziorem Galilejskim, mogli to właśnie ten gest może wskazywać, ale też może nawiązywać do Wieczernika. Tego nie możemy wykluczyć i dlatego pierwotny Kościół, popaschalny Kościół, mówiąc o Eucharystii, nazywał ją łamaniem chleba. Tak.
A poza tym pamiętajmy, że te teksty, kiedy one ostatecznie są redagowane pod koniec pierwszego wieku, kiedy Kościół sprawuje pamiątkę Pana i kiedy łamie chleb, to rzeczywiście ta interpretacja, byśmy powiedzieli, eucharystyczna jest tutaj oczywista. Proszę zwrócić uwagę, że w tej perykopie o uczniach w drodze do Emaus mielibyśmy całą strukturę nawet liturgii, bo najpierw jest liturgia słowa, gdzie Jezus jest w drodze i wyjaśnia im pisma i wszystko to, co u Mojżesza, czyli w prawie i u proroków odnosiło się do niego, a potem siadają do stołu i jest łamanie chleba, czyli można by widzieć w tym niemalże pewien schemat liturgii pierwotnego Kościoła, która najpierw rozważa Słowo Boże i czyni to w duchu zmartwychwstałego Pana, przyjmuje to jako słowo na drogę życia, które daje Jezus. Dzisiaj Sobór nam też przypomina, że kiedy z wiarą słuchamy Słowa Bożego w Kościele, to mówi do nas zmartwychwstały Pan i to Słowo prowadzi nas później do stołu Eucharystii, czyli do łamania chleba.
I do świata jeszcze, i bo do jeszcze świata. Jest rozesłanie.
Tak jest.
To też jest bardzo ważne, bo ten, kto poprzez Słowo rozpoznał tajemnicę Chrystusa, później w znakach, jest gotowy wyjść do świata, żeby... Tak. Tą tajemnicą żyć i ją obwieszczać innym.
Obwieszczać, bo oni rzeczywiście co robią po tym spotkaniu? Wracają do Jerozolimy i mówią, Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał.
Robią to, co robi Piotr.
Tak,
stają i
spotkaliśmy
głoszą.
Pana w drodze i opowiadają, co się stało. To opowiadanie jest też niezwykle ważne, bo oni przywołują to wspomnienie, dzielą się doświadczeniem. A więc mamy ten element niewątpliwie świadectwa. Stają się świadkami, jesteście tego świadkami.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać księdzu Piotrowi, Pawłowi, ojcu Januszowi. No niezwykła ta egzegeza tych czytań. No to, co tak uderza, to w tym pierwszym czytaniu właśnie to, że działano w nieświadomości, a w tym drugim bardzo to jest mocne, że ta moc, ta siła tego światła zmartwychwstałego, ona ciągle nas usprawiedliwia, ciągle to jakaś droga jest w kierunku miłosierdzia Bożego. Ale pamiętam, i ksiądz profesor powiedział tam na początku, że takie wpadało słowo odrzucenie, właściwie jakby nieprzyjęcie. Ja pamiętam, że jak Ojciec Święty tam na Błoniach w 79 roku też postawił takie pytanie, czy można odrzucić? Po czym powiedział, tak, można odrzucić. I tam potem reszta, którą przecież znajdujemy w jego tej homilii. Ale teraz zasłyszałem takiej tutaj właśnie homilii kaznodziei, który powiedział, no jeżeli nie damy się temu światłu zmartwychwstałego ogarnąć, no to wtedy żyjemy tak, jakbyśmy mieli nigdy nie umierać i umieramy tak, jakbyśmy nigdy nie żyli. I teraz jeszcze ostatnie, bo tak często w tej naszej kulturze się mówi, że krzyż no jest tym symbolem, a tu jednak nie. Krzyż nie jest symbolem dlatego, że gwoździe nie są symbolem. I stąd Pan Jezus pokazuje te ręce przebite i tam są właśnie te dwie jak gdyby takie właśnie tłumaczenia, że w jego ranach nasze zdrowie inne, albo to drugie, prawda, że... No, jakoś to jest takie niezwykłe, że on nam właśnie akurat pokazuje te właśnie rany i my mamy się w nich właśnie zanurzyć, mamy to zrozumieć, żeby tak jak ksiądz profesor powiedział, żeby tego do końca no, nie zmarnować, więc nie żyjmy tak jakby...
Rozumiemy, panie Krzysztofie, bo mamy już czas tak, i chcemy podsumować naszą audycję. Bóg zapłać, pan Krzysztof. Na koniec,
tak, proszę bardzo. Rzeczywiście krzyż nie jest symbolem, krzyż jest rzeczywistością. rzeczywistością, która się dokonała, ofiary właśnie tej ekspiacyjnej. Pan tutaj próbował przywołać pewnie cytat z księgi proroka Izajasza, gdzie prorok Izajasz mówi to, co słyszeliśmy w Wielki Piątek w liturgii, że on został przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy, spadła nań chłosta zbawienia dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. I to jest właśnie ten sens rzeczywistości, którą jest krzyż Jezusowy.
Tak, ale jeszcze ja bym tutaj wrócił do tej nieświadomości, bo to jest ważne, co zostało powiedziane. Dlaczego Piotr rozgrzesza Żydów? Działaliście w nieświadomości. No bo Piotr widzi historię Jezusa już z perspektywy zmartwychwstania. A kiedy ona się działa, wtedy, kiedy Żydzi oskarżali Jezusa, kiedy toczyli z Nim dysputy, tak można powiedzieć, nie mieli tej perspektywy, ale mieli słowo, mieli zapowiedź, mieli wszystkie księgi Tory, proroków i psalmów. Dlatego w tę dzisiejszą niedzielę otrzymujemy zachętę też poprzez liturgię słowa, żebyśmy rozpoznawali Boga i poprzez czytanie Słowa Bożego, Pisma Świętego na tej ścieżce, ale też żebyśmy mieli we wszystkim perspektywę zmartwychwstania, bo ona nas otworzy na to, abyśmy stawali się w świecie świadkami, byśmy wchodzili w ten świat bez lęku, bez trwogi, bo mamy życie zagwarantowane dzięki ofierze Jezusa Chrystusa.
Czy ta niedziela wielkanocna też taka niezwykła, bo czytamy wtedy Pismo Święte.
Tak, jest to
Wszyscy razem, tak? Cała polska inicjatywa.
Tak, drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. To jest pod patronatem i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz prezesa Rady Ministrów naszego kraju, pana Mateusza Morawieckiego. I uroczysta celebracja pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z udziałem najwyższych władz naszego kraju będzie miała miejsce w najbliższą niedzielę w katedrze na Wawelu o godzinie 10:00. Będzie też transmisja telewizyjna. A zatem i rozpoczyna ta trzecia niedziela już od 10 lat w Polsce tydzień biblijny. Czyli jesteśmy zaproszeni, abyśmy w tym szczególnym trzecim tygodniu, który poprzedza Niedzielę Dobrego Pasterza, usłyszeli głos Dobrego Pasterza. Usłyszymy głos wtedy, kiedy będziemy otwarci na Jego Słowo i uświadomili sobie, że to Słowo jest pokarmem i światłem na drodze naszego życia, a więc taka zachęta, abyśmy albo wzięli udział w liturgii, albo po prostu sięgnęli zgodnie z zachętą, czy z hasłem, weźmijcie Pismo Święte, a więc weźmy do ręki Pismo Święte i otwórzmy je chociaż na chwilę.
Wycofałem się z tą myślą, bo miałem powiedzieć, że odkurzmy egzemplarze Pisma
Świętego. Myślę, że nasi
cały rok mamy czytać.
Tak,
cały
ci
rok.
Słuchacze, którzy tutaj nas teraz słyszą, to pewnie są ludzie, u których Pismo Święte nie jest zakurzone, bo interesują się Słowem Bożym, są rozmiłowani w Słowie Bożym i dlatego niech to będzie zachęta do jeszcze częstszego może odkrywania bogactwa Słowa Bożego, tej zażyłości ze Słowem
To święto Bożym. Nie mówi nam, ta niedziela nie mówiłam, że tylko raz w roku mamy czytać w tą niedzielę, tylko cały rok korzystajmy, a celebrujmy ten tydzień.
Celebrujmy ten tydzień, zwróćmy uwagę w tym tygodniu szczególnie na rolę Słowa Bożego i dziękujmy Bogu, bądźmy wdzięczni.
Mi się wydaje, że też ksiądz profesor jako Witczyk, przewodniczący dzieła tego papieskiego, też z radości prawie podskakuje, prawda, że ta inicjatywa jest tak kontynuowana i
jest kontynuowana
taką tradycję.
I coraz cieszy się większym zainteresowaniem, dlatego też z góry dziękujemy wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób włączą się aktywnie w to przeżycie, czy jutrzejszej, czy najbliższej niedzieli, czy całego tygodnia.
Pozdrawiamy na koniec? Są jakieś specjalne
pozdrawiamy pozdrowienia? Wszystkich słuchaczy, miłośników Słowa Bożego i życzymy, aby ta przygoda ze Słowem Bożym wydawała najpiękniejsze owoce i umacniała nasze świadectwo wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest naszym Panem, Zbawicielem, Rzecznikiem, Orędownikiem i ofiarą przebłagalną za nasze grzechy.
Ksiądz profesor Paweł Podeszwa, wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ksiądz dr Piotr Kot. Ostatnie słowo w tej audycji.
Życzymy wszystkim dobrego przeżycia niedzieli wielkanocnej. Ja tutaj trochę będę się upierał, żebyśmy tak łatwo tych niedziel wielkanocnych nie zamieniali w inne święta. To jest niedziela wielkanocna pod znakiem słuchania słowa, żebyśmy się otwierali na obecność Zmartwychwstałego. Niech on nam przewodzi przez najbliższy czas.
A następna już dobrego pasterza będzie, tak?
To będzie niedziela wielkanocna pod znakiem dobrego pasterza.
Tak, tak, no właśnie. To była niedziela wielkanocna, biała, Bożego Miłosierdzia. Tak. Bóg zapłaci. Dziękuję bardzo za obecność.
Bardzo.
Wszystkim.
Dziękujemy
naszym gościom. Szczęść Boże. Dziękujemy. I dziękujemy Państwu za telefony, za pytania, za myśli. I no i zapraszamy na następną audycję za tydzień, szukając Słowa Bożego.